Rozdział 5. Riel stłumiła ziewnięcie, a potem, przypomniawszy sobie, dlaczego jest zmęczona, poczuła, jak puls znowu jej przyspiesza. Tego ranka obudziła się dużo za wcześnie, a gdy uświadomiła sobie, że znowu spotka lub może spotkać Izara, sen nie chciał już wrócić. Nawet teraz, mimo spokojnej, stonowanej atmosfery panującej w świątyni, serce kołatało jej w piersi. Śmiechu warte, pomyślała. Chcę tylko namalować mój portret. Nawet gdyby chciał czegoś więcej, gdybym ja chciała czegoś więcej, rodzice nigdy nie potraktowaliby go jako odpowiedniego kandydata na męża. Gdy stary Sabaro zaczął mówić, zmusiła się, by słuchać. Do tej pory powinnyście już wiedzieć, że splamiony schwytany 2-4 dni temu dzięki odwadze jednej z was. Sabaro zamilkł na chwilę i skinął na Riel. Nie był pierwszym, jakiego znaleziono w Fire. Saelem postanowił, że należy podjąć pewne kroki, by przypomnieć ludziom o karze czekającej tych, którzy łamią rozkazy aniołów. Wskazał na stos owiniętych w papier paczuszek. Dlatego dziś każda z was weźmie taką paczkę, a potem podzielicie się na 4-osobowe grupy. Spędzicie ranek chodząc po ulicach i rozdając te ulotki obywatelom Fire. Jakieś pytania? Czy będą nas eskortować kapłani? Spytała jedna z dziewcząt. Nie. Będziecie bezpieczne, jeśli będziecie trzymać się razem, choć pewnych miejsc powinnyście unikać. Kazałem sporządzić mapy dla każdej grupy. Zaznaczono tam, w które miejsca należy się udać, a dokąd chodzić nie należy. A teraz wstańcie i podzielcie się. Riel podniosła się i ruszyła za Tarim i Bailą na koniec rzędu siedzeń. Kilka dziewcząt jęknęło i zaprotestowało, ale niezbyt głośno. Tego dnia na zewnątrz było przyjemnie ciepło, a bryza chłodziła ulice miasta. Roznoszenie ulotek stanowiło miłą odmianę od wykładów, czytania i odpowiadania na pytania kapłanów, którzy sprawdzali, jak przyswoiły wiedzę przekazywaną na zajęciach. Kiedy wszystkie zebrały się w grupkach, Sabaro podszedł prosto do Riel i podał jej paczuszkę. Dla ciebie wybrałem okolice najbliżej domu, wyjaśnił cicho, żebyś nie musiała sama daleko wracać. Riel pokiwała głową i poczuła przypływ sympatii i wdzięczności dla starca. Czyżby wiedział, że matka dzień wcześniej kompletnie zapomniała wysłać służącego, który miał ją odprowadzić? Kobieta sprawiała wrażenie winnej, gdy Riel zapytała, co się stało, a potem udawała, że nie zapomniała, twierdząc, że w tym okresie, gdy wszyscy są tacy zapracowani, cała służba jest potrzebna w farbiarni, a po zatrzymaniu splamionego w mieście jest już bezpiecznie. A może Sabaro widział, jak szła z Izarem i postanowił dopilnować, by już do tego nie dochodziło. Gdy się oddalił, Riel spojrzała na mapę i westchnęła. Czy miał taki zamiar, czy nie? I tak nie zobaczę się dziś z Izarem. Wyprostowała się i zobaczyła, że Tarim i Baila oraz dziewczyna o imieniu Famire, która dołączyła do ich grupy, spoglądają na siebie zasępione. Dla nich oznaczało to dłuższą drogę do domu i zapuszczanie się w pobliże dzielnicy biedoty. Izare mieszkał w pobliżu dzielnicy biedoty. Może ich ścieżki się spotkają. Idziemy do dzielnicy rzemieślników, powiedziała pozostałym. Byłam tam ze swoim bratem. Jest całkiem bezpieczna i czysta. Ludzie zbierają się na małych placach i to właśnie w takich miejscach idealnie byłoby rozdać te ulotki. Tarim uśmiechnęła się. W takim razie prowadź. Wkrótce dziewczęta zaczęły tłumnie wychodzić ze świątyni. Riel poprowadziła przyjaciółki szlakiem świątynnym. Ponieważ Famire uskarżała się na bolące stopy, Riel zwolniła kroku. Kiedy w końcu znalazły się przy ulicy Garbarskiej, Riel pewnie w nią skręciła. Trzymała się jednak po przeciwnej stronie niż ostatnio i starała się nie przyglądać miejscu, w którym wówczas zagrodziła jej drogę skaza. Mimo wszystko dostrzegała wciąż unoszący się tam cień, na mniejszej powierzchni, lecz nadal równie ciemny. Riel otworzyła paczuszkę i rozdzieliła ulotki pomiędzy całą czwórkę. Papier był zabarwiony w sposób maskujący jego kiepską jakość, a zawarte na kartkach ostrzeżenie wydrukowano na czarno. W miejscach, gdzie warstwa tuszu była cieńsza, widać było odciśnięte słoje drewnianej matrycy. Zaczęły rozdawać ulotki. Riel z powagą właściwą wyznaczonemu zadaniu, Famire z ponurą niechęcią, Tarim zaś i jej siostra chichotały i flirtowały. Kierując się mapą, Riel wyprowadziła je z ulicy Garbarskiej tam, gdzie jej zdaniem powinien znajdować się jeden z placów. Pomyliła się. Wkrótce jednak, idąc za dźwiękami muzyki, znalazły właściwe miejsce. Wszędzie widać było sklepy, w których sprzedawano jedzenie i napoje. Dwóch muzyków brzdąkało i wygrywało na piszczałce radosne, skoczne melodie. Pod prostymi markizami stały stoły i ławy. Wiele z nich zajętych było zarówno przez miejscowych klientów, jak i tych z zagranicy. Ładnie tu, powiedziała Tarim. Napijmy się czegoś. Nie czekając na zgodę pozostałych, podeszła do wolnego stołu. Bajla usiadła obok niej, Famire zaś opadła na ławę, jakby była kompletnie wyczerpana. Riel dołączyła do dziewcząt i skrzywiła się, gdy rzuciły ulotki na środek blatu pochlapanego resztkami napojów. Nagle w przypływie wesołości Famire zamówiła sok u kelnera wyraźnie zadowolonego z faktu, że trafiły mu się jako klientki cztery zamożne młode kobiety, którym nikt nie towarzyszył. Gdy podano napoje, Riel z oburzeniem stwierdziła, że sok jest z alkoholem. Popijała go małymi łyczkami, wiedząc, że matka byłaby zła, gdyby Riel wróciła do domu podchmielona. No dobrze, Riel, zaczęła Tarim. Co takiego powiedział ci wczoraj Izare Safre? Zauważywszy, że Famire gwałtownie podniosła wzrok, Riel wzruszyła ramionami. Chciał tylko spytać, czy doszłam do siebie po spotkaniu z tym splamionym. Wątpię, czy tylko tego chciał, powiedziała Bajla z figlarnym uśmieszkiem. Zachowywał się bardzo poprawnie. Tarim uniosła brwi. To oczywiste, że chciał czegoś więcej niż spytać, jak się czujesz. Wydaje mi się, że coś go w tobie zainteresowało, bo inaczej by na ciebie nie czekał. Co to takiego? Riel pokręciła głową. Nic. Zupełnie nie umiesz kłamać, Riel. Powiedz nam, bo będziemy wyobrażać sobie wszystko, co najgorsze. Riel westchnęła. To nie tak, jak myślicie. Poprosił, żebym pozowała mu do portretu. Oczywiście odmówiłam. Otworzyły szeroko oczy. Ojej, dlaczego? Zapytała Bajla. Słyszałam, że jest bardzo dobry. Jest bardzo dobry, przyznała Tarim. Moi rodzice nigdy by się na to nie zgodzili. Zaznaczyła Riel. Dlaczego nie? Spytała Tarim. Cóż mogłoby ci się stać od pozowania do portretu? Nic, dopóki miałaby na sobie ubranie, powiedziała Bajla, po czym się roześmiała. Dziewczęta zachichotały, słysząc te słowa. Riel zaś próbowała się przyłączyć, lecz jej śmiech brzmiał jak wymuszony. Tarim poklepała ją po ramieniu. Wygłupiamy się tylko. Chciałabyś, żeby cię namalował? Riel poczuła, że się rumieni, choć nie miała powodów do wstydu. No, tak, przyznała. Ale tylko, dlaczego mężczyźni mogą pozować do portretów, nie wywołując żadnego skandalu, a kobiety nie? Wtrąciła się Bajla. Bo artyści to mężczyźni, odparła Famire. Riel odwróciła się w jej stronę. Ja maluję, moja ciotka też. Ale nie robisz tego zawodowo, podkreśliła Tarim. Co wcale nie wywołałoby skandalu, dodała Bajla. Właśnie, żeby wywołało, zaoponowała Tarim. Rzadko spotyka się artystki, spierała się Bajla, ale od modelki jest tylko krok do prostytutki. Obie sprzedają ciało mężczyznom. A jeśli pozują kobiecie? Spytała Riel. Zastanowiły się nad jej pytaniem. Brzmi nie najgorzej, odpowiedziała Bajla. Tarim pokręciła głową na znak niezgody. Ciotka i ja malujemy nawzajem swoje portrety, powiedziała Riel. Oczywiście w ubraniach. Czy to jest prostytucja? Skandal? Jesteście rodziną, stwierdziła Tarim. I domyślam się, że sobie nie płacicie. Riel pokręciła głową. Czy kwestia pieniędzy jest aż tak ważna? Jeśli kobieta pozuje mężczyźnie, a on jej nie zapłaci, to i tak zachowa się jak prostytutka. A jeśli ona zapłaci jemu, żeby pozował dla niej? Bajla zachichotała. To wtedy on jest jak prostytutka. Wszystkie roześmiały się z absurdalności tego stwierdzenia. Tarim zaś skinęła na kelnera. Jeszcze jedna kolejka. Ja dziękuję. Riel spojrzała na ulotki. Musimy je rozdać. Zostaw je tutaj, powiedziała Famire. Jeśli ktoś będzie chciał, to sobie weźmie. A jeśli nie, Sabaro nigdy się o tym nie dowie. A jeśli martwisz się, że wrócisz do domu pijana, udawaj zmęczenie po rozdawaniu ulotek przez całe rano i idź do swojego pokoju, doradziła jej Tarim. Nie podchodź za blisko do rodziców, żeby nie wyczuli, a na pewno nie zauważą. Bajla zachichotała. Siostra rzuciła jej przelotne, surowe spojrzenie, pod którym Bajla zarumieniła się, po czym zerknęła na Riel i zakryła usta dłonią. Nie chichot, ale to spojrzenie zmroziło Riel. Świadczyło bowiem o tym, że Bajla śmiała się właśnie z niej. Widocznie Tarim już nieraz temperowała obraźliwe uwagi siostry, domyśliła się Riel. Może pokryją mu śmieją się razem. Gdy podano im drugą kolejkę drinków, Riel nagle odeszła ochota, by dalej tam siedzieć. Wzięła do ręki plik ulotek i wstała. Nie będę ryzykować, że Sabaro postanowi nas sprawdzić. Ktoś idzie ze mną? Dziewczęta wymieniły spojrzenia i pokręciły głowami. Riel ogarnął gniew, więc odwróciła się i odeszła, zanim zdążyła powiedzieć coś, czego potem mogłaby żałować. Jej uszu dobiegł głos Baili, zbyt słaby, by jej słowa mogły być skierowane do niej. Mamy trzymać się razem. Niech idzie, mówiła, że zna te okolice, odpowiedziała Tarim. Nie wątpię, dodała Famire. Wybrała przypadkową ulicę i zrobiła kilka kroków, ale jej stanowczość zniknęła tak szybko, jak się pojawiła. Sabaro powiedział, że mają trzymać się razem. Wróciła na róg ulicy i zobaczyła, że przyjaciółki znowu się śmieją. Wszyscy wiedzą, dlaczego się tam znalazła. Nie ma szans, powiedziała Famire. Tarim pokiwała głową. Współczuję jej. Złapię najwyżej tych, których my nie będziemy chciały. Brzydkich, głupich i skąpych. Jak Ejko. Nie, nie ma takiego ryzyka. Nie weźmie ślubu, dopóki nie zostanie do tego zmuszony, a ojciec nigdy nie pozwoliłby mu poślubić córki farbiarza. Gdybyśmy miały młodszego brata, mógłby wziąć ją pod uwagę, jeśli by powiązania z jej rodziną przyniosły odpowiednie korzyści. Odwróciwszy się, znów odeszła. No dobrze, tak podejrzewałam. Nie jestem wystarczająco dobra dla żadnej rodziny, chyba że jako panna młoda dla mężczyzn, których nikt inny nie chce. Wszystkie te lekcje w świątyni i próby zaprzyjaźnienia się z uczennicami były stratą czasu. Spojrzała na ulotki i zastanawiała się, czy ich nie wyrzucić, ale jej wzrok padł na słowo splamiony i przypomniała sobie, że przynajmniej kapłani próbowali zrobić coś dobrego. Zaczęła rozdawać je przechodniom. Niewielu je od niej wzięło. Mimo wszystko jej złość malała z każdym krokiem. W miejsce złości wkradł się jednak strach. Wróciły wspomnienia o wlokącym ją za sobą przez podobne uliczki porywaczu. Przypomniała sobie jego nóż przyciśnięty do pleców. Gdy ludzie spoglądali na kosztowną tkaninę jej spódnicy i tuniki, zaczęła mieć wrażenie, że tam nie pasuje i poczuła się bezbronna. Choć nigdy nie zakładała biżuterii na zajęcia w świątyni, nie mogła pojawić się wśród innych dziewcząt, mając na sobie ubrania kiepskiej jakości. A potem przypomniała sobie Izara, niczym chłodną bryzę przeganiającą letni skwar. Gdy odprowadzał ją do domu po przygodzie ze splamionym, powiedział jej, gdzie mieszka, zapewniając, że to blisko jej domu i w bezpiecznej okolicy. Potem dobrze wyrażał się o swoich sąsiadach, z których wszyscy byli albo wybitnymi rzemieślnikami, albo aktorami, albo pijakami, albo każdym po trochu, i opowiedział, jakimi śmiałymi wzorami ozdabiali swoje domy. Jego opisy sprawiły, że zapragnęła zobaczyć te dzielnice. Oczywiście opowiadał jej o tym po to, by przekonać ją do pozowania. A jednak naprawdę chciała ją zobaczyć. Szła więc dalej, kierując się w stronę dzielnicy, w której mieszkał. Choć ta część miasta była gęściej zamieszkana, Mniej osób brało od niej ulotki. Ludzie jednak odmawiali uprzejmie, a większość się do niej uśmiechała. Jej poprzednie obawy nieco osłabły. Jaskrawo pomalowane ściany dodawały jej otuchy. Dotarła do okolicy, w której były nie tylko zabarwione na określony kolor, ale i ozdobione wzorami wokół okien i drzwi. Spojrzawszy w alejkę, kątem oka dostrzegła krawędź znacznie większego wzoru i nie mogła się powstrzymać, by go nie obejrzeć. Było to namalowane na ścianie ogromne drzewo, z którego gałęzi zwisały najróżniejsze rzeczy. Alejka kończyła się w miejscu wyglądającym jak kolejny niewielki placyk, przy którym widać było jeszcze więcej zdobionych ścian. Ruszyła ku niemu za dwiema kobietami i jej oczom ukazało się widowisko przyprawiające o zawrót głowy. Na wszystkich domach widniały wizerunki ludzi, zwierząt i roślin. Fałszywe drzwi i okna otwierały się na nieznane krajobrazy, a przez jedno widać było nawet śpiącego na chmurze anioła. Riel zatoczyła koło, podziwiając to wszystko. Zgubiłaś się? Usłyszała pytanie. Odwróciła się i zobaczyła jedną z dwóch kobiet, za którymi szła. Trzymała dzban pod tryskającą pośrodku placu fontanną i patrzyła na Riel. Fontanna była równie zdumiewająca jak malowidła. Kształtem przypominała czterogłową bestię, a z każdej paszczy lała się woda. Nie, odparła Riel, ale szukam Izara Safra. Kobieta spojrzała na ubranie Riel i uśmiechnęła się. Kiwnęła głową na prawo. Trzeci dom przy tamtej ulicy. Dziękuję. Riel skinęła głową i ruszyła we wskazanym kierunku. Ulica była wąska, wypełniona skupiskami podniszczonych, niedopasowanych starych krzeseł. Na niektórych siedziały grupki młodych mężczyzn i kobiet, śmiejących się i pijących z tanich, emaliowanych kubków. Między krzesłami ganiała czereda wrzeszczących dzieci różnego wzrostu. Gdy Riel podeszła do trzeciego domu, zobaczyła, że nad drzwiami wymalowano w efektownym, znajomym stylu anielskie postacie i słowa Izare Safre, malarz. Na widok jego nazwiska przystanęła i ogarnęły ją nagłe wątpliwości. Czy to naprawdę taki dobry pomysł? A jeśli pozostałe dziewczyny powiedziały Sabarowi, dokąd poszła? A jeśli ostrzeżenia ciotki na temat motywów Izara były prawdziwe, co miałabym mu powiedzieć? Ais Lazuli? Drgnęła, odwróciła się i zobaczyła, że zmierza ku niej jeden z mężczyzn, którzy pili siedząc na krzesłach. A potem znów zamarła, gdy zdała sobie sprawę, że ten rozczochrany mężczyzna wygląda znajomo. Aos Safre? Odpowiedziała niepewnie. Skrzywił się i spojrzał na siebie. No tak, przepraszam za swój wygląd. Niedawno wstałem z łóżka. Niedawno! Wykrzyknął inny męski głos. Wysoki człowiek wstał, podszedł do Izara i oparł się na jego ramieniu. Malarz od razu go odepchnął. Wyciągnęliśmy go już jakiś czas temu, ale muszę się przyznać, że nie pozwoliliśmy mu się umyć. Robiliśmy zakłady, ile czasu by potrzebował, gdyby musiał się umyć i zdążyć na... Mężczyzna zamilkł, a potem wyminął Izara i spojrzał na nią. Chwileczkę, ujął dłoń Riel. Kim jest ta dama, Izare? To, rzekł Izare, gdy cofnęła rękę, jest Riel Lazuli. Och, mężczyzna uśmiechnął się. Już rozumiem, dlaczego tak bardzo chciałeś być punktualny. Spoważniał i zaczął intensywnie się jej przyglądać, przebiegając spojrzeniem po twarzy, ramionach, aż po stopy i z powrotem. W zamian także zmierzyła go wzrokiem, dostrzegając, że karnację ma ciemniejszą niż przeciętny mieszkaniec Fajer, że jego podbródek porasta kilkudniowy zarost, a na ubraniu i dłoniach ma kolorowe plamy. Kolejny artysta? To by wyjaśniało jego dziwnie taksujące spojrzenie. Przynajmniej Izare zwracał się do mnie jak do człowieka, zanim spojrzał na mnie jak na przedmiot. To jest Dor, poinformował ją Izare. Scenograf i aktor niebiańskiej trupy, do której należą także tamci troje, wskazał na pijących. Artysta i aktor, poprawił go Dor z uśmiechem. Pozwól, że przedstawię cię pozostałym. Riel popatrzyła na Izara. Wzruszył ramionami. Nie da ci spokoju, jeśli się nie zgodzisz. Podeszła za nimi do stolika, uśmiechnęła się i skinęła głową, gdy przedstawiono jej dwie kobiety i ich towarzysza. Greya, Jonar i Merem. Wszyscy byli aktorami i świętowali właśnie intratne nocne przedstawienie. Greya miała jasne włosy i bladą skórę, więc prawdopodobnie w jej żyłach płynęła krew z południa. Pozostała dwójka wyglądała na mieszkańców Fire. Jonar trzymała na rękach śpiące dziecko. Wszyscy troje mieli na twarzach ślady makijażu, a te u Merema wskazywały, że grał kobiecą rolę. Byli to ludzie, których w zwykłych okolicznościach oglądałaby w przedstawieniu, nie zaś wdawała się z nimi w rozmowę. Nie była pewna, czy rodzice zaakceptowaliby ich jako jej przyjaciół, jednak na pewno nie potraktowaliby ich jako zagrożenia. Usiądź, nakazał jej Dor. Napij się, Ikwo. Podał jej kubek, lecz uprzejmie odmówiła. A więc jesteś tą opuszczoną dziewczyną Izara, powiedziała Greya. Mówi o tobie od 3-4 dni. Riel poczuła przyjemny dreszczyk, starała się jednak nie dać nic po sobie poznać, patrząc na Izara spod zmrużonych powiek. Coś ty naopowiadał. Roześmiali się. Nic złego, zapewniła ją Greya. Nie widziałam go takiego podekscytowanego, od kiedy... Zmarszczyła brwi, po czym wzruszyła ramionami. To chyba już ponad rok. O tej porze masz zajęcia w świątyni, prawda? Spytała Jonar. Zazwyczaj, odparła Riel. Uniosła plik ulotek. Kapłani postanowili, że należy przypomnieć ludności Fire o niebezpieczeństwach płynących z nauki magii. Dor wziął jedną ulotkę, przeczytał i oddał. Raczej nie trzeba nam przypominać, mruknął. Po tych wszystkich ostatnich prześladowaniach... Wysłali cię samą? Spytał ją Izare. Nie, wyszłyśmy grupami. Ale moje przyjaciółki wolały... Riel spojrzała na puste butelki i kubki na stole. Wyrzuciły ulotki i robią, co chcą. Dor uśmiechnął się. Poszłaś więc sama. Nie musisz się przejmować wykonaniem zadania. Trudno było ostatnio nie zauważyć zła płynącego z posługiwania się magią. I tak powinnam je rozdać, powiedziała, na wypadek, gdyby kapłani postanowili nas sprawdzić. Skąd mieliby wiedzieć, czy je rozdałaś? Zapytała Greya. Nie zmusisz tu nikogo, żeby je od ciebie wziął. Cóż, muszę spróbować. Riel zaczęła podnosić się z krzesła. Zaczekaj. Izary wyciągnął rękę i położył ją na jej dłoni. Już idziesz, ale jeszcze nie zacząłem malować twojego portretu. Riel zebrała ulotki. Nie mówiłam, że po to tu przyszłam. Ale czy nadarzy się lepsza okazja? Już otwierała usta, żeby przypomnieć mu o braku zgody rodziców, Dor jednak wyjął jej ulotki z ręki. Zajmiemy się nimi. Musisz pozwolić mu przynajmniej cię naszkicować. Ale mały szkic jeszcze nikomu nie zaszkodził. Wystarczy, że tu posiedzisz. Możesz nawet udawać, że nie zauważyłaś. Izare poderwał się z krzesła. Pójdę po papier i węgiel. Wpadł przez drzwi do swojego domu. Riel zaś opadła na krzesło. Pozostali przyglądali się jej. Ona zaś nie była w stanie stwierdzić, czy ich uśmiechy świadczyły o rozbawieniu, czy współczuciu z powodu jej niezadowolenia. Zatrzymywaliby ją, gdyby spróbowała uciec? A powinnam? Pomyślała o opinii Famire, Tarim i Baili i poczuła echo niedawnego gniewu. Nie była pewna, czy Narma by się z nimi nie zgodziła. Pozowanie do portretu nie było prostytucją, a dla tych przyjaciół Izara, którzy malowali sobie twarze i występowali przed ludźmi, poglądy świątynnej dziewczyny wydawałyby się pruderyjne i śmieszne. Drzwi domu Izara otworzyły się ponownie i malarz wyszedł pośpiesznie, niosąc podkładkę, do której przytwierdzony był plik kartek. Gładko przyczesane i zwilżone włosy błyszczały, założył też czystą koszulę. Musiała zwalczyć pokusę, by się uśmiechnąć. Izare obszedł stół, a potem przegonił Jonar gestem. Natychmiast wstała i pozwoliła mu zająć swoje miejsce, a dziecko, które trzymała w ramionach, mruknęło przez sen. Lepiej roznieśmy je po dzielnicy biedoty, rzekł Dor, rozdzieliwszy ulotki pomiędzy Merema i Greye. Wstali i pożegnali się z Riel, obiecując Izarowi, że wrócą później, żeby obejrzeć rysunek. A potem odeszli. Jonar podążyła za nimi, zawoławszy jeszcze dwoje dzieci z dokazującej grupki. Odgłos skrobania i tarcia węglem po papierze przyciągnął uwagę Riel. Obserwowała, jak Izare pracuje, starając się siedzieć bez ruchu. Nigdy nie czuła takiego onieśmielenia, gdy rysowała ją Narma. Izare był skupiony. Spoglądał na nią, raczej nie patrząc jej w oczy. Pracował w ciszy i był tak skoncentrowany na rysunku, że niemal poczuła się, jakby była sama. Uznała, że w zamian za to może mu się swobodnie przyglądać. Gdyby miała namalować jego oczy, zaczęłaby od żółtawo-ziemistej barwy, a potem niemal w całości pokryłaby je plamkami miedzianej zieleni. Jego skóra miałaby kolor głębokiego brązu, a do namalowania cieni potrzebowałaby nieco niebieskiego. Przyćmiony odcień berynitu byłby odpowiedni. Kosztowny, kryształowy niebieski z jej rodzinnego spirytualu byłby za drogi, żeby marnować go na cienie. Izary odchylił się na krześle i pokiwał głową. Mamy jakiś początek. Riel zamrugała z zaskoczenia. Już skończyłeś? Podniósł wzrok na Riel, po czym odwrócił podkładkę. Wstrzymała oddech. I oto siedziała tu, wpatrując się w obraz samej siebie jak w odbicie w lustrze. Lustrze, które odbijało obraz w czerni węgla i kiepskiej bieli taniego papieru, a jednak każda linia stanowiła naturalny i wymowny rys, który idealnie oddawał zarys szczęki, zakręcone rzęsy czy fałdy szala. Jesteś naprawdę dobry, wykrzyknęła. Spodziewała się uśmiechu od ucha do ucha, lecz Izare pokręcił głową. To nie jest szczyt moich możliwości. Czy mógłbym spróbować raz jeszcze? Po jej skórze przebiegł dreszcz. To nie jest szczyt twoich możliwości? W takim razie muszę zobaczyć, jak wyglądają twoje najlepsze obrazy. Spojrzał na nią, a potem na swój dom i uśmiechnął się. W środku mam kilka sensownych prac. Wszystko, co cię od nich dzieli, to schody, kilka ścian i brak zaufania do mnie. Przeniosła wzrok z niego na dom i z powrotem. Twierdzisz, że honorowy z ciebie człowiek. Jeśli obiecasz, że jedyne, co masz na celu, to pokazanie mi tych obrazów, położył dłoń na sercu. Obiecuję, że bezpiecznie zaprowadzę cię do mojego domu i wyprowadzę z niego tak, jak odprowadziłem cię do twojego domu 2-4 dni temu. Riel rozważyła te słowa, a potem skinęła głową i wstała. Włożył szkic pod pachę i poprowadził ją do drzwi. Mimo obietnicy serce nadal waliło jej w piersi, choć z powodu uczucia słabszego niż strach. Nazwałaby je raczej obawą. Chociaż może nie, bo przecież jakiejś jej cząstce to uczucie się podobało. Otworzył przed nią drzwi, ona zaś weszła do wąskiego holu z pojedynczymi drzwiami po jednej stronie. Schody na jego końcu prowadziły w górę. W powietrzu unosił się dziwny zapach przypominający politurę, lecz ostrzejszy. Przypomniała sobie, że mówił o schodach, ruszyła więc w górę. Weszła do przestronnego pokoju. Światło wpadało przez okna na jednej ścianie, przesłonięte pasami cienkiego materiału. Farba na górnej połowie ścian łuszczyła się i była poplamiona, dolna zaś ukryta była za mnóstwem przedmiotów, takich jak półki, wiszące na hakach ubrania, kawałki materiału, tabliczki o różnym stopniu przygotowania do malowania i obrazy odwrócone do ściany. Zapach był tu intensywniejszy. Jej wzrok przyciągnął stolik zastawiony znajomymi przedmiotami. Buteleczek z pigmentem i rozpuszczalnikiem się spodziewała, choć sama nie pracowała na sztalugach, wiedziała, jak wyglądają. Do czego jednak służyły dziwne, niewielkie narzędzia przypominające łopatki, tubki z zawiniętymi końcówkami i oleisty żółty płyn? Izare podszedł do ściany i odwrócił obraz w stronę Riel. Gdy go zobaczyła, wstrzymała oddech. W porównaniu z nim jego szkic był jak rysy wydrążone w korze przez korniki. Zupełnie jakby położył na sztalugach lustro, ale takie, w jakim zamierał nienaruszony obraz przeglądającej się osoby. Nie spodobał się jej i nie zapłaciła, powiedział z uśmiechem. Zbyt wierny. Riel podeszła bliżej i już wiedziała dlaczego. Była to kobieta w średnim wieku i miała nieprzyjemny wyraz twarzy. Jakim cudem jej skóra... Nie widać pociągnięć pędzla. Przenikanie się barw, powiedział, a potem, jakby to wyjaśnienie miało wystarczyć, przyniósł kolejny obraz. Ten namalowałem dla przyjemności. Miała ciekawą twarz. Młoda kobieta rzeczywiście miała niezwykłe oczy. Ale to ich wyraz zwrócił uwagę Riel. Nie potrafiła stwierdzić, czy to smutek, czy zadowolenie. Kolejny. Ten przedstawiał starca, którego Izare znalazł pewnego dnia śpiącego na jego progu. Ledwie otrząsnęła się z ponurego realizmu obrazu, gdy Izare przyniósł następny, a potem jeszcze jeden. A jednak w miarę jak oswajała się z zaskakującą jakością twarzy, zaczynała dostrzegać niedoskonałości. Przekrzywiony kołnierz, zbyt sztywno wyglądający szal, włosy, które opadały lub podkręcały się w mało przekonujący sposób, zbyt wyraziste białka oczu. Ciotka uwielbiała podkreślać, że białka oczu wcale nie są białe, lecz mają kremowy kolor odbijający barwy, który dodatkowo pogłębiał się i stawał chłodniejszy pod cieniem brwi. Izare nie malował ubrań, włosów i oczu tak dobrze jak skóry, ale to, co potrafił robić ze skórą, wzbudzało w niej ekscytującą mieszaninę zazdrości i pragnienia. Ponownie spojrzała na stół. Na szkle do rozcierania pigmentów leżała paleta, a plamy kolorów zlewały się i mieszały ze sobą. Farby błyszczały. Dotknęła czerwieni, która, wciąż mokra, ustąpiła pod jej palcem. Na skórze została smuga, roztarła ją więc w palcach. Była gładka, gęsta i rozprowadzała się jak balsam. Nawet rozsmarowana miała wyrazisty kolor. Miała połysk. Riel powąchała ją i nie zdziwiła się, gdy poczuła ten sam zapach, który unosił się w powietrzu, tyle że silniejszy. Izare obserwował ją, przeszedłszy na drugą stronę stołu i uśmiechnął się, gdy w końcu rozpoznała woń. Olej. Mieszasz farby z olejem. Rozejrzała się po stole i zorientowała się, czego brakuje. Zamiast żywicy, wody i wosku. Kiwnął głową. Wysycha powoli, dzięki czemu mogę mieszać kolory i nie muszę ciągle dodawać nowej farby. Można nakładać je grubą, nieprzezroczystą, ale i przezroczystą warstwą. Pokażesz mi, jak to robić? Zawahał się z niepewną miną, a potem się uśmiechnął. Jeśli obiecasz mi, że nie przekażesz tego sposobu nikomu innemu, nawet z rodziny. Muszę uważać, żeby nie stracić przewagi, którą zyskałem nad konkurencją. Choć wielu próbuje malować z domieszką oleju, nie wie, jakiego rodzaju użyć, jak go zmieszać i jak nakładać. Ja też jestem malarzem, zaznaczyła Riel. Nie stanowisz dla mnie konkurencji, bo nie sprzedajesz swoich obrazów. Z tym nie mogła się spierać, więc pokiwała głową. Poza tym teraz nie mam czasu, żeby ci pokazać. Będziesz musiała przychodzić na lekcje, a one mają swoją cenę. Riel ponownie skinęła głową. To uczciwy układ. Jaką opłatę pobierasz? Od ciebie? Żadnej. W zamian za lekcję będziesz pozowała mi do portretu. Wybuchnęła śmiechem. Jakże by inaczej? Czego innego mogłabym się spodziewać? Obszedł stół. No więc? Zgadzasz się? Spojrzała na obrazy, a potem na błyszczące na palecie kolory. Jak? Rodzice nigdy się na to nie zgodzą. A nawet jeśli im nie powiem, wątpię, żeby czekało mnie regularne roznoszenie ulotek. Wracasz do domu szlakiem świątynnym, a to nie jest bezpośrednia droga. Mogę pokazać ci inną, krótszą. Wracałabyś do domu nieco później niż zwykle, ale mogłabyś powiedzieć, że po lekcjach zatrzymały cię przyjaciółki, ulice były zatłoczone albo byłaś zmęczona. Zamilkł i zmarszczył brwi. Ale twoi rodzice wysyłają kogoś, kto ma cię odprowadzać, prawda? Nie, powiedziała Riel. Matka nie ma żadnego wolnego służącego i mówi, że ulice są już bezpieczne, skoro splamiony zniknął. Izary zmarszczył brwi. Nie podoba mi się to, że musisz wracać sama. W zasadzie bezpieczniej byłoby, gdybyśmy spotykali się w pobliżu świątyni, a potem odprowadzałbym cię do domu po pozowaniu. Riel uśmiechnęła się, widząc taką troskę, ale potem przypomniała sobie ostrzeżenie Narmy. Ale czy będę tu bezpieczna? Mars zniknął z jego twarzy. Oczywiście. Jak miałbym ci zagrozić? Wiesz, ciotka twierdzi, że nie zadowoli cię zwykły portret, że będziesz chciał czegoś więcej. Uniósł brwi. Och, na przykład? Czy naprawdę zmuszał ją, żeby powiedziała to wprost? Cóż, nie zamierzała godzić się na nic, jeśli on nie zrozumie granic ich umowy. Że będziesz chciał, żebym pozowała nago. Przyrzekniesz, że nigdy nie będziesz domagał się niczego niestosownego? Zaśmiał się. Do głowy by mi nie przyszło, żeby poprosić cię o zdjęcie ubrań, Ais Lazuli. Przyrzekasz? Obiecuję, że nie poproszę cię o nic, co ci się nie spodoba. W takim razie będę ci pozować w zamian za lekcję stosowania farb z domieszką oleju. Jego uśmiech sprawił, że serce na chwilę zastygło jej w piersi. Wspaniale. Dziś już nie mamy czasu na lekcję, ale wystarczy go na jeszcze jeden szybki szkic. Usiądziesz przy oknie? Z westchnieniem, lecz w duchu zadowolona, Riel podeszła do krzesła, które jej wskazał, i usiadła.